Paweł Dzianisz. Wokół Konrada. Czyta Mirosław Krawczyk.
Kiedy nadarzyła się okazja odwiedzić miejsca, które z dawna zaprzątały moją wyobraźnię, nakazałem sobie szczególną wstrzemięźliwość w spodziewaniach. Pamięć o polach bitwy pod Połtawą, o siczowych komyszach Hortycy, o betonowej przegrodzie dnieprzańskiej, która zdawała się ze szczętem zacierać wyrazistość poroków, jakieś krążenie zdezelowaną i wytrwałą taksówką po Chersoniu w poszukiwaniu domniemanej mogiły generała Zaruskiego i niezapomniany lot roztrzęsionym Anem nad jarami i hutorami do niemożliwości zielono-złotej Ukrainy. Wszystko to w oczach niedosycone, w umyśle niedoporządkowane. A gdzie jeszcze wierzchownia pani Hańskiej, kwiatu duszy Balzaka? Gdzie woronince Karoliny z Iwanowskich, księżny Wittgenstein, której list zawdzięczał wszystko, co posiadał w duszy i sercu? A gdzie Tymoszówka Szymanowskiego? A gdzie Berdyczów? Gdzie Żytomierz? Gdzie Nowofastów i Kazimierówka? Gdzie Oratów Bobrowskich? I oto teraz nadarzyła się okazja spotkania z Ukrainą Konrada. I od razu ta wstrzemięźliwość w oczekiwaniach. Czy można sobie bowiem w ogóle wyobrazić kraj młodości Konrada po przeszło 100 latach wietrzenia ówczesnej rzeczywistości? Po tej bolesnej i przygnębiającej erozji czasu wyznaczonego dla pamięci? Przeszedł przecież nad nim huragan wydarzeń. Gorzej, pożar, który pozostawił popiół epoki po bezprzykładnej klęsce złudnej nadziei. Niesione przez cywilizację przemiany naturalnego świata i może ważniejsze od nich przemiany człowieczej poczytalności, czyż mogły nie dotknąć niszcząco wyobraźni rozpaczliwie uczepionej ułudy? Ukraina z wejściem za obola do rewiru polskiej mitologii, przestrzeń heroiczna i zuchwale zbezczeszczona, upieśniona i nostalgiczna, przywłaszczona i wydziedziczona przez historię. A na niej krótki skrawek życia jednego pokolenia. Nawet nie. Kilka lat dzieciństwa i 2 mgnienia męskiego wieku. Zimy trochę i lata późniejszego. Czyż można się pokusić o przypomnienie, o próbę choćby odtworzenia tych dni, w których płaskie morze ziemi przekształcało się metamorficznie w sens ciekawości świata? A jednak pokusa nazbyt wielka, a przy tym nazbyt chętnie i łatwo poszukująca usprawiedliwienia w konradowskim aforyzmie o namiętnym pragnieniu widzenia. Ruszyliśmy więc przez te wszystkie Warszawy i Garwoliny, Riki i Kurowy, Lubliny i Piaski do Chełma, aby tam się nasłuchać, jak bardzo trzeba być ostrożnym, że na noc nad granicę nie ma co jechać, bo można stracić nie tylko cały dobytek, ale i na zdrowiu szkodę ponieść. I w ogóle, co nas tam na Ukrainie niespotykanego spotka? Na Górę Chełmską zdążyliśmy wejść od każdej strony. Kościół Mariacki na górce, Pałac Biskupów, barokowa brama wjazdowa do dawnego klasztoru Bazylianów, z remontowego nieładu zaczynała się wyłaniać wyspa pięknej architektury. Zauważyliśmy w podupadłym domku dawną siedzibę Kameny, a nawet wybraliśmy się do tak zwanego gmachu PKWN, w którym po kątach jeszcze się trzepoce historia tak zmyślona, że portier nie odważył się pozwolić ku niej przybliżyć. Nazajutrz rychłym świtem pomknęliśmy na 30-kilometrową drogę ku Dorohuskowi. Zbłądzić nie można, bo cała trasa pokrzykuje reklamowymi szyldami, meble, koliaski, a samochód za samochodem aż do przegięcia resorów ugina się pod ciężarem tapczanów, szaf, komódek, stołów i dziecięcych wózków. Granica puszcza nas łatwo, aż do przesady, do gładkości przetarta poważnym i ważnym glejtem gdańskiego konsula. Nie budzi wątpliwości charakter naszej misji. Szukamy dobrego miejsca na przyczółek polsko-ukraińskiej współpracy na niwie konradystycznej. Nie pierwszy jednak raz, szczególnie po tych chełmskich pleciugałach, uświadamiamy sobie, jak mało w istocie wiemy o Ukrainie. Dawnej, historycznej, a głównie o współczesnej. Łatwe do fałszowania bony, całe pliki tych quasi-banknotów, swoistych przepustek do piwa z suszoną rybą na Kowalskim przeddworcu lub do jakowegoś przydrożnego straganu z mydłem i powidłem, kawałkiem mięsa i starym rowerem. Miesiącami niewypłacane pensje, walutowe kantory i błyszczące Europą sklepy, Liebknechty i Marksy, w nazwach ulic wielkie Leniny na cokołach. Wszędzie jeszcze można po rosyjsku, choć przestrzegano, by tego nie robić. Swoisty suspens przed ciągłą jeszcze możliwością Perjasławskiego dopomnienia i nabrzmiewający szewczenkowskim spełnieniem honorny patriotyzm. A przy tym z głębokiej nocy tysiąc wiorst do Europy po żarkim lecie, które wypaliło zboża, ratunek pozostawiając w urodzaju okopowych. I wieś wciąż kołchozowa, bo chłopom brak narzędzi, sprzężają, więc po co im ziemia? Trwa mi w pamięci ta chwila, kiedy w Kijowie na Wołodymirskiej Girce, gdzie Sosiura lubi stojaty nad Dniprą, rozżalone na wyrosłe ponad przyzwoitość drzewa, które mi skróciły widok, miałem jednak przed sobą obraz tej ziemi. Panoramiczny rzeczywiście i w przenośni, a nawet cyrkoramiczny historycznie i współcześnie. Mogło się zdawać, że po Zaporoże i Korsuń, po Chumań i Mohiliw Podilski, po Szepetówkę i Korosteń, po dzikie pola i hetmańszczyznę, zastygła w nieruchomym przygnębieniu, jakby ów obcy jej suspens zawisł nad nią, kiedy wiatr ustał na kurhanie i stanęła woda w Dnieprze. Koń z ledwością nogi wlecze, a człowiek żyje czy nie żyje. Czas nie płynie, ale ciecze. Aż przychodzi taki dzień, w którym trzeba naciąć żyły i upuścić krwi. A teraz inne, choć to samo oczekiwanie. Na ziemię, którą trzeba obedrzeć z chwastów, a nie ma czym. Na drogi, które trzeba przerzucić do jakiejś tam Europy, ale wpierw pokonać bagna. Na zasobne magazyny, które z placów wyżenią łaziorne stoiska z suszoną rybą i piwem, ale już i z Coca-Colą. I przede wszystkim na wolność pewną i własną, bez wymuszonego powrotu na moskwicińską dolę.
Był to fragment książki Pawła Dzianisza Wokół Konrada. Czytał Mirosław Krawczyk.